dzisiejszego poranka udam się do księgi, do której zbyt często niestety się nie udajemy w kościołach. Ja bym powiedział zbyt zdecydowanie rzadko. A ta księga znajduje się w samym sercu, centrum Biblii. Dzięki wielkie. A jest to księga Hioba. Tak więc proszę, otwórzcie 40 rozdział księgi Hioba. Przed psalmami, jeżeli się zastanawiacie, gdzie. Księga Hioba, 40 rozdział, strona 579. I tylko te wersety, które na kartce widać, od 1 do 8. A Pan zwrócił się do Hioba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Hiob odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzne, cóż ci powiem? Swoją rękę kładę na ustach, raz mówiłem i już nie będę, drugi raz i nic już nie dodam. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Hiobowi spośród nawałnicy i rzekł, nurze, przepasz swoje biodra, jak mąż będę cię pytał, a ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać się, że masz słuszność, abyś ty okazał się sprawiedliwy? Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy o Panie, zechciej nas prowadzić. Prosimy, by to słowo wydało swój owoc w naszym życiu, ku wytrwaniu, abyśmy biegli za tym samym przykładem Hioba, tak jak on wytrwał, tak abyśmy wytrwali, nawet kiedy nie pojmujemy, nie rozumiemy, co się nam dzieje. Abyśmy wreszcie biegli za przykładem większego Hioba, na którego ten wskazuje na Ciebie, Panie Jezu. Prosimy, przydaj nam wszystkiego, co jest nam potrzebne, wszelkiej cierpliwości, a przede wszystkim ufności, abyśmy nie powątpiewali w Twoją miłość ku nam. Prosimy, niech Twój Duch teraz objaśnia naszym ciemnym umysłom, upartym umysłom, niech objaśni prawdę, zachętę Twojego Słowa. Amen. Słuchajcie, nie wiem, mam nadzieję, że zwracacie uwagę na czytania, na śpiewania, żeśmy śpiewali. Dzisiaj to, co jest przypisane na dzisiaj, psalm 85, jest cały psalm jest modlitwą, zawołaniem do Boga i w jednym miejscu, mam nadzieję, że zwróciliście, że jest taka przerwa i ciekawe, co chcę usłyszeć, co mój Bóg powie. I w jednym miejscu przemawia, że tak powiem, bezpośrednio Bóg, dlatego że wiadomo, że cały psalm 85 to jest jego wypowiedź, ale w jednym miejscu on się zwraca i zwiastuje pokój swojemu ludowi i później to, żeśmy śpiewali, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. I to mówi Bóg, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. I coś z tego będzie właśnie w księdze Hioba, o tym właśnie za chwilę wspomnę, dlatego że pamiętacie, co wydarzyło się na początku z żoną Hioba. Żona w obliczu niewyobrażalnej tragedii powiedziała Hiobowi, przeknij Boga, złorzecz Bogu i umrzyj. I później Hiob skomentował, mówi, że jak kobiety nierozumne. No nie, czyli ten nawrót, zawrót, z powrotem nawrócenie do rzeczy, które są, z których wyszliśmy, oznacza właśnie nic innego, ale tak jak czytaliśmy w psalmie, śpiewaliśmy w psalmie 85, głupotę. Powrót do naszej głupoty. I słuchajcie, zawsze grozi nam powrót do naszej głupoty. I to jest coś, przed czym Biblia nas przestrzega i przed czym moc Boża nas strzeże. Tak więc dzisiaj Księga Hioba. Wszyscy ludzie to poszukiwacze, pewnie słyszeliście, chwały, wiedzy, życia. Pytanie tylko jest, w jaki sposób tych rzeczy będą szukać. Tylko Bóg posiada wiedzę, pełne poznanie, gdzie o tym jest mowa. Oczywiście w liście do Kolosan na przykład. W Chrystusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Czyli jeżeli chcesz mieć poznanie, musisz się udać do Niego, przyjść do Niego. Słuchajcie, przesłaniem dzisiejszego urywka, tego, który przeczytałem w księdze Hioba, z księgi Hioba, jak i tezą, oczywiście, którą będę usiłował przekazać, udowodnić, to jest to, iż jeśli myślisz, że wiesz, jeśli wiesz, rozgryzłeś, wydaje ci się oczywiście, że rozgryzłeś, co się dzieje, to nie wytrwasz. To nie wytrwasz. Dlatego, że nie potrzeba, naprawdę nie potrzeba nam, by wiedzieć, co się dzieje, by znać odpowiedzi, dlaczego to czy tamto wkroczyło w moje życie, ale to, czego nam przede wszystkim, co nam jest przede wszystkim potrzebne, to jest ufność Bogu. Aby się Jego pochwycić, bez względu na to, co by się nie działo, jak widzimy na przykładzie Hioba. Słuchajcie, sądzimy innych i sądzimy przede wszystkim Boga. W tym urywku Bóg jest sądzony, jeżeli zauważyłeś. Sądzimy innych i sądzimy Boga. Z jakiej przyczyny? Dlatego, że wiemy, myślimy, że wiemy. Otóż grzeszne sądy, kiedy osądzamy innych, to właśnie są jakie sądy, jaka jest ich charakterystyka? No te sądy są pośpieszne, zbyt szybkie. Także nawet tytuł kazania, wytrwania, pośpieszne sądy. Te dwie rzeczy się wykluczają. Jeżeli szybko sądzisz, jeżeli o, ja już go rozgryzłem, wiem, co się dzieje i sądzisz, to jest właśnie coś, co jest grzeszne, czego należy unikać. Pokory nam potrzeba. Tak więc w naszym życiu chodzi o wytrwanie. Pytanie, czy wytrwamy, jak śpiewaliśmy w psalmie 85, czy zawrócimy do głupoty, czy poddamy się, czy zrezygnujemy. I oczywiście, kiedy mówimy o wytrwaniu, myślimy o wytrwaniu, to myślimy jednej rzeczy. Cierpienie. No bo inaczej wytrwanie nie byłoby wytrwaniem. Wytrwanie oznacza trwanie, ale pośrodku szczególnych okoliczności. I tymi szczególnymi okolicznościami jest właśnie szczególne, dziękuję za taką szczególność, jest cierpienie. Kiedy jest jakieś wyzwanie, kiedy ja się ścieram i borykam z czymś, to jest wytrwanie. I oczywiście Hiob jest dla nas przykładem wytrwania pośrodku niewyobrażalnego cierpienia. Pamiętacie drugi urywek, który był czytany i drugi urywek był o narzekaniu. A, narzekali, wyszli, a, taki chleb. Wyszli i narzekali. Narzekali na Boga. Co się dzieje w księdze Hioba? Cała księga Hioba jest właśnie narzekaniem. No mówimy o czym? Mówimy o skardze Hioba. Tak się w literaturze nawet opowiada o tej księdze. Takie jest przysłowie w języku polskim. Mówimy o skardze Hioba, Hiobowej. Hiob przez całą księgę pyta dlaczego? Panie, dlaczego mi to robisz? Byłem ci wierny, byłeś moją opoką. Dlaczego to na mnie przyszło? Jednak musimy o tym pamiętać, że tak jak zwykle nauczamy, gdybym nauczał z pierwszego listu do Koryntian, z dzisiejszego czytania, to bym nauczył o tym, że narzekanie jest złe. Dlaczego narzekanie jest złe? No, dlatego, że najczęściej wynika z niewiary. Narzekanie oznacza, że oskarżamy Boga i porzucamy nadzieję. Ale po co oskarżamy Boga? Po to, żeby siebie usprawiedliwić. Tak więc, kiedy narzekamy, to wybielamy siebie, ale w jakiś szczególny sposób, oskarżając Boga, że to hej, Ja jestem w porządku, gdyby nie te okoliczności. Gdyby nie ta kobieta, którą mi dałeś, ona mnie zwiodła i zjadłem. No nie, to są te okoliczności. To ty jesteś winien. Ja jestem w porządku, ja jestem w gruncie rzeczy dobry. I to jest narzekanie, które jest z niewiary, tak jak Izrael na pustyni, słyszeliśmy. I to narzekanie z niewiary oskarża Boga i porzuca nadzieję. Zniechęcenie. Wszelka nadzieja odchodzi. Ale jest też skarga z wiary. I taka jest właśnie skarga Hiobowa, która skarży się na swój los, pyta, zadaje twarde pytania, krzyczy ku Bogu, nie rozumie, ale trwa przy Bogu. Tak więc, słuchajcie, nie wszystkie narzekanie jest złe. Jest narzekanie, które przypasowało Hiobowi i które przypasowało naszemu Panu przede wszystkim i jest narzekanie, które tym bardziej przypasuje nam. Słuchajcie, Księga Hioba to jest jazda bez trzymanki. Niektóre ważne pytania, które zadaje nam Księga Hioba, to po pierwsze, skąd cierpienie? I oczywiście są dwie odpowiedzi. Z przypadku czy z Bożego planu? Skąd wkracza w nasze życie cierpienie? Kolejne pytanie, czy cierpiący może ufać Bogu? I teraz, co to znaczy ufać? Zdefiniujmy sobie to słowo. Co to znaczy ufać? No jest jeden kluczowy składnik zaufania. I tym jednym kluczowym składnikiem zaufania jest oczywiście niewiedza. Gdybym ja wiedział, to nie musiałbym ufać. Problem jest taki, że ja nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, dla jakiej przyczyny, z jakiego powodu to czy tamto się stało. Że akurat teraz musiałem się rozchorować, czy akurat teraz to mi się przytrafiło, czy wkroczyło w twoją rodzinę. Tak więc, czy cierpiący może ufać Bogu, czy może trzymać się Boga, kiedy nie wiemy, co się dzieje, co nam się dzieje. Kolejne pytanie. Czy Bóg panuje nad złem? To jest pytanie z Księgi Hioba. Czy Bóg panuje nad złem, czy jedynie na nie reaguje? Czy jednak panuje nad złem? I słuchajcie, Księga Hioba wydaje się prowokować nas do szybkich, ostrych sądów. Słuchajcie, to jest księga, która nie poddaje się łatwo naszemu pojmowaniu. Kiedy wydaje nam się, że coś pojęliśmy, to jest tak jak Formuła 1. Kiedy wydaje się, że już coś pojęliśmy, pojawia się kolejny ostry zakręt i musimy zdjąć nogę z gazu, bo inaczej rozczaskamy się na zakręcie. Słuchajcie, mamy cały szereg problemów. Mamy Boga, który wydaje się dać się sprowokować, daje się sprowokować przez szatana. Widzimy nawracającego się Boga. Zobaczcie, w Księdze Hioba 2-3 czytamy, rzekł Pan do szatana z nieukrywanym zachwytem. Bóg mówi, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Coś tu brzmi nie tak. Ty mnie podburzyłeś? Bóg daje się podburzyć, sprowokować przez szatana? Widzicie, są rzeczy, które... Chwila, o co tu chodzi? Z czym ja mam to ugryźć? Pojawia się wiele pytań w naszych umysłach. Czy Hiob jest grzeszny, czy bezgrzeszny? Czy może zgrzeszył tym, że przemawiał zbyt śmiało? Kolejne pytanie, dlaczego Bóg próbuje coś udowodnić kosztem Hioba? Zwróćcie uwagę na tego typu pytanie. Słuchajcie, jedna rzecz, o której musimy pamiętać, jedna najistotniejsza rzecz, jeżeli przychodzi do interpretacji Hioba, to pamiętajcie na początku i na końcu Księgi Hioba. Bóg stawia swoją pieczęć na Hiobie, tak jak przed chwilą słyszeliśmy. To człowiek nienaganny, bez skazy, który to nie z powodu grzechu przyszło to na niego. Słuchajcie, nieuważny czy pozbawiony wiary czytelnik znajdzie w tej księdze wiele amunicji przeciwko Bogu. Tak więc, jeżeli porzucimy te założenia wstępne, o których mówi księga, to cała nasza interpretacja będzie skrzywiona. Zobaczcie, przy końcu księgi pojawia się Bóg i niech to nie umknie naszej uwadze, Bóg nie zabija Hioba, co już samo w sobie oznacza jasną Bożą akceptację, ale Bóg pojawia się i pojawia się w taki sposób, który widzieliśmy już w szóstym wersecie, 40 rozdział, werset 6, ale Bóg się pojawia w 38 rozdziale, werset 1. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy, pośrodku tornada, spośrodku tornada. I słuchajcie, dla Hioba to nie jest wielka pociecha, dlatego że to nie wygląda bardzo na bardzo przyjacielski gest ze strony Boga. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy, w jaki sposób zginęły dzieci Hioba. Wszystkie dzieci Hioba zabrała właśnie wichura. Zabrało tornado. Także 19 werset księgi, pierwszy rozdział. Czyli pierwsze skojarzenie w umyśle umęczonego Hioba, kiedy widzi wichurę, zawieruchę i burzę, to pierwsze skojarzenie: moje dzieci zostały zabrane, zginęły wszystkie właśnie w taki sposób. Co więcej, Hiob powiada o sobie w 30 rozdziale, w 21 wersecie. Uwaga, zapnijmy pasy, dlatego że pamiętajmy, Hiob nie zgrzeszył w tym, czym wołał do Boga. To jest pierwsze założenie, dlatego że Bóg potwierdza jego niewinność na początku, potwierdza jego niewinność na końcu. W 30 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: okazałeś się okrutny dla mnie, swą mocną ręką zwalczasz mnie, mówi Hiob, a nie zgrzeszył. Słuchajcie, wy się modlicie? My się modlimy w taki sposób do Boga? No nie, my się wzdrygamy. Dlatego, że nasza pobożność... W jaki sposób wygląda nasza pobożność? Czy aby nie jest zbyt udawana, wylukrowana? Hiob mówi: okazałeś się okrutny dla mnie, swą mocną ręką zwalczasz mnie. I kolejny werset. Unosisz mnie na wietrze, każesz mi na nim jechać i sprawiasz, że ginę w burzy. Także kiedy Bóg się pojawia i przemawia do Hioba na końcu, pośrodku tornada, pośrodku zawieruchy, dla Hioba to jest cały szereg dość nieprzyjemnych skojarzeń, ale pamiętajmy o tym, że Hiob kocha swojego Boga, Bóg kocha Hioba, a jednocześnie, co się dzieje? Ja tego nie rozumiem. Ten, na którym polegam, który od początku mojego życia był moją opoką, jakaś dziwna sytuacja nagle mi się dzieje. Nagle ten ktoś pojawia się, wkracza w moje życie pośrodku tornada. Słuchajcie, taki jest kontekst. Dlaczego? Test jeszcze się nie skończył. I tak Bóg wydaje się nie stawać w obronie Hioba, jak na początku i na końcu. Jego mowa, o ile pamiętacie, jest zimna i zdystansowana. Dlatego wielu komentatorów widzi w tym Boże napomnienie. W tym urywku, 40 urywku, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Wielu odczytuje to jako napomnienie Hioba. Ale pamiętamy, że o co chodzi. Chodzi o to, że takie są warunki testu. Jaki jest test? Test jest taki, że kto ma rację? Bóg czy szatan? Kto ma rację? Otóż ten świat musi jawić się, jak gdyby to był świat, w którym zło, w którym cierpienie wychodzi z przypadku. Tak więc takie są warunki testu, ale to nie tylko z tej przyczyny, to nie jest napomnienie od Boga. Lepiej jeszcze, słuchajcie, ja zadam wam inne pytanie. A jak wygląda twoje życie częstokroć? Czy Bóg zawsze jest bliski? Czy Bóg wydaje się zawsze bliski? Czy częstokroć wydaje się milczący i odległy? Jak to jest w naszym życiu? I słuchajcie, o ile nie jesteśmy zakłamani i udawani, my musimy przyznać, że jest cały szereg sytuacji, w których cierpienie dotyka nas tak głęboko, że Bóg wydaje się milczący i odległy. Ale jakie jest kolejne pytanie? Ale czy tak jest naprawdę? Czy tak jest naprawdę, że Bóg nas porzucił? Że Bogu nie zależy na nas? Że Bóg nie widzi, co się z nami dzieje? I oczywiście odpowiedź jest absolutnie nie. Absolutnie nie. Tylko, że teraz jest taki sezon, że my musimy z wiarą, bez wiedzy, bez postrzegania uchwycić się Jego i wiedzieć, że On ma o nas staranie. Tak więc nie wynika to z żadnego jakiegoś napomnienia w słowach Boga w stosunku do Hioba, ale chodzi o to, że chodzi dlatego, że Bóg wyraźnie z zachwytem mówi o Hiobie na początku, mówi o Hiobie na końcu i nic nie zmieniło się po środku. Hiob skarży się Bogu, mówi, dlaczego to na mnie przyszło, skoro Ciebie uczyniłem swoją opoką. Większość komentatorów powiada, Hiob zgrzeszył, był zbyt śmiały. Kto jeszcze mówi, że Hiob zgrzeszył, był zbyt śmiały? Oczywiście jego przyjaciele przychodzą i mówią, Hiob zgrzeszył, był zbyt śmiały. Kto jeszcze mówi takie rzeczy, że Hiob zgrzeszył i był zbyt śmiały? Uważajcie, żebyśmy my tych rzeczy nie mówili. Dlatego, że jeżeli przyłączymy się do tych oskarżeń Hioba, to na samym końcu będziemy i my wraz z przyjaciółmi Hioba osądzeni. Ale słuchajcie, w pewnym sensie, jak powiedziałem, ta księga chce nas sprowokować, abyśmy... Kto w taki sposób zwraca się do Boga? Ta księga jak gdyby prowokuje nas do tego, abyśmy rzeczywiście przyłączyli się w osądzeniu Hioba w tym celu, aby zobaczyć jeszcze kogoś innego. Słuchajcie, mądrość Boża udziela nam odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Dlaczego to przyszło na Hioba? No wiemy z pierwszych rozdziałów, ale to nie wszystko. Wszystko to przyszło na Hioba po to, czy z tego powodu, że jego przyjaciele zgrzeszyli i sądzili go zbyt śmiało. Czyli Hiob przeszedł, przez co przeszedł, po co? Po to, żeby na końcu księgi wstawić się za nimi. Żeby on mógł złożyć za nich ofiarę i wstawić się za nimi u Boga. W tym momencie to już zaczyna brzmieć jak kogoś, kogo znamy. Był ktoś, kto przyszedł, który też utrzymywał swoją niewinność. Mówi, jesteście w stanie pokazać mi grzech? Udowodnić mój grzech? I oczywiście nikt nie był w stanie, dlatego że był niewinny. Był ktoś, kto utrzymywał, że jest niewinny do samego końca. I ten ktoś jednak został dotknięty przez Boga, obłożony okropnym cierpieniem, ale z jakiego powodu? Z takiego, albo po co? Po to, aby on mógł się wstawiać za ciebie i za mnie. Drugi Hiob, który przeszedł przez cierpienia, aby wstawić się za swoich przyjaciół. Pamiętajmy, że Bóg jest sądzony. Czy można być Mu oddanym nawet pośrodku niewyobrażalnego cierpienia? Pamiętamy, szatan to kwestionował. Szatan twierdził, że to oddanie Hiobowe jest tylko interesowne. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie mam mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś w sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy zło rzeczy? Czyli kto ma rację? Kto ma rację? Czy rację ma szatan, który podważa wytrwanie Hioba? Czy rację ma Bóg, który mówi, on będzie trwał przy mnie? Czy Bóg jest wiarygodny, który wskazuje z tym zachwytem na Hioba, czy szatan jednak podważy wiarygodność Bożą? Wszystko to sprawia, że Bóg nie może Hiobowi powiedzieć teraz, co się dzieje. Jak już powiedziałem, takie są warunki testu. Bóg brzmi, jakby był odległy. Bóg nie odpowiada Hiobowi na jego skargę. Ale jeśli pamiętacie, w 38, 9 rozdziale opowiada o swojej mocy. Opowiada o mocy swojego stworzenia. Ale jaki jest problem? Hiob wie i zgadza się z wszystkimi tymi rzeczami. Hiob wie, że Bóg jest stworzycielem. Jaki jest problem Hioba? Ja cierpię. Ja jestem w cierpieniu. Obłożyłeś mnie cierpieniem. Dlaczego to zrobiłeś? Na końcu dochodzimy wreszcie do naszego urywka. Test jeszcze się nie zakończył. Bóg rzuca kolejne wyzwanie Hiobowi. Co teraz? Bóg mówi, wydaje się ostro, wydaje się chłodno. Bóg przemawia do niego, czy ten, który spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Co teraz? Jak Hiob odpowie? Słuchajcie, to jest jak gdyby maksimum. To jest ten najważniejszy moment w teście Hioba. Czy Hiob odpowie tak, jak jego żona, oskarży Boga wreszcie, najwyższy czas, i porzuci swoją nadzieję? Co Hiob mówi? Hiob jednak odpowiada, no masz rację, ty sam to powiedziałeś. Tak tam dokładnie to wygląda. Oto jestem nędzny. Ty sam mówisz, że jestem nędzny i masz rację. Jestem nędzny. Cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na usta. Raz mówiłem, już nie będę. Drugi raz, już nie powtórzę. Słuchajcie, tam naprawdę, jeżeli macie długopisy wręcz, to trzeba naprawić i skreślić. Dramatyczny błąd, jeśli chodzi o Brytyjkę. Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska, tłumaczenia angielskie, tekst hebrajski. Wszystkie mówią wyraźnie, nie pójdę dalej. Niczego nie dodam. Raz powiedziałem, ale nie pójdę dalej. Dalej się nie posunę. Powiedziałem, co powiedziałem, dalej nie pójdę. Nie pójdę z taką determinacją, że ręką fizycznie będę powstrzymywał swoje usta, żeby nie powiedzieć tego, co chcę powiedzieć. Bo naprawdę ja chcę to powiedzieć, dlatego że wszystko, cały wszechświat, moje życie, moje cierpienie, wszystko mnie zachęca do tego, żeby to powiedzieć. Nie powiem. Nie powiem dlaczego, dlatego że ufam mojemu Zbawicielowi. Dlatego, słuchajcie, tam powinno być, niczego nie dodam, nie, że nie powtórzę, bo oczywiście widzicie, tłumacze Brytyjki już nam dali swoją interpretację. I teraz, czyli Hiob już to powiedział i teraz po prostu wszystko się rozgrywa o to, że on nie powtórzy tego jeszcze raz, ale już i tak powiedział. Nie, tu chodzi o to, że on nie powiedział jeszcze pewnych rzeczy. Zaraz dowiemy się, jakie to były konkretne rzeczy, których on nie powiedział, co do których się ręką powstrzymuje, żeby one nie wyszły z jego ust. Tak więc nie pójdę dalej. Powiedziałem raz, powiedziałem do tego miejsca, dalej się nie ruszę. Chcę powiedzieć, jak powiedziałem, ale czego nigdy nie powiem. Raz przemówiłem, więcej dalej niczego nie dodam. Biblia tysiąclecia. Jeszcze tylko jedna rzecz potrzebuje być wypowiedziana przez Hioba i jak my to mówimy, pozamiatane. Jedna rzecz tylko. Jeszcze tylko jedna rzecz. Pamiętacie, nie sam Hiob jest tutaj sądzony jeszcze Bóg. Wiarygodny czy nie? Zobaczymy, co się stanie. Jego żona Hioba, nie miała takich zahamowań, jak już wspomniałem, przepnij Boga i zdechnij. Hioba 2:9, rzekła do niego żona, jeszcze będziesz trwał w swojej pobożności złożyć Bogu. Co to znaczy złożyć Bogu? No też zdefiniujmy sobie. Oskarż go i umrzyj, i zdechnij. Słuchajcie, nie zapomnijmy tego przykładu, tego obrazu świętości. Podążajmy za tym przykładem, bo on będzie dla nas zachętą. Zachętą ręku na łóżko. Słuchajcie, gdybyśmy stosowali, czy szli za tym przykładem Hiobowym i częściej niż zwykle, niż dotychczas kładli naszą rękę na ustach, naprawdę o wiele mniej zła i zniechęcenia byśmy wyrządzali wokół ludziom, na których nam zależy, których kochamy. I słuchajcie, oczywiście Hiob tylko wskazywał nieśmiało, na przykład, jak już powiedziałem, inny przykład, 1 Piotra 2:21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał, mamy Hioba, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. I teraz zwróćcie uwagę na następny werset. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Jest Hiob, który położył rękę, ale jest większy Hiob, który w absolutny sposób, jego usta były całkowicie czyste i całkowicie czyste, zwróćcie uwagę, kiedy? Po środku cierpienia. I pamiętajcie, bo nam się wszystko kiczka, nam się wszystko myli. Czyste usta po środku cierpienia nie oznacza braku narzekania. Dlatego, że kiedy jesteśmy po środku cierpienia, jak najbardziej mamy wołać do Boga, zadawać mu pytania, Panie, dlaczego? Komu zadasz te pytania? Do kogo się uciekniesz? U kogo będziesz upatrywał ratunku? Jak nie u swego Pana? Ale wciąż jemu te pytania zadawać. W liście do Efezjan, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może zbudować. Tak więc, to niech ten obraz, ręka na ustach, nam pozostanie. Pozwólcie, że zwrócę jeszcze uwagę na fakt, że zarówno Hiob, jak i jego żona mieli taką samą teologię. Na czym polegała? Identyczną. Teologicznie byli w tym samym miejscu. Oboje mocno wierzyli, że zło nie przychodzi z przypadku, ale ostatecznie z ręki Boga. Ona i on wierzyli w to. Ale zwróćcie uwagę, jak różna była odpowiedź. Ona szybko osądziła, Szybki osąd. Ona wiedziała już, co jest rozgrywane, co się dzieje. Szybko osądziła i się poddała. On odpowiedział z wiarą, dobro przyjmowaliśmy, złe mamy nie przyjmować od Boga, którego znamy, którego życzliwość nigdy, życzliwości nigdy nie kwestionowaliśmy, to co teraz? Mamy to zakwestionować czy przyjąć? On odpowiedział z wiarą, cierpliwością i wytrwał. Nie powątpiewał w dobroć swojego Boga, ale to nie oznacza, że nie wiedział, co mu się robi, co się dzieje i wołał do Boga. Słuchajcie, księga Hioba jest zakręcona. Trzeba uważać, żeby nie zgrzeszyć, tak jak żona, tak jak czwórka jego przyjaciół. Zwróćcie uwagę, że co gorsza, Hiob i jego przyjaciele, a tak są nazwani przyjaciele. To jest ciekawe. Od razu co brzmi? No, nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje składa za przyjaciół swoich. Słuchajcie, to wszystko ma odwołanie. Tu się znajduje, w księdze Hioba. Odwołanie do księgi Hioba. Ale przyjaciele, Hiob i przyjaciele mieli podobną teologię, tą samą teologię. Otóż tych czterech przyjaciół, których ja bym nazwał czterech szatanów, dlaczego bym ich tak pięknie nazwał? Czterech szatanów, trzech szatanów, później plus jeden. Ale dlaczego trzech szatanów? Dlatego, że oskarżycieli przyszli i oskarżali. Powiadali, zgrzeszyłeś. Ale i ci mieli tą samą teologię. Jaka była ich teologia? Bóg nagradza sprawiedliwego. Hiob miał taką teologię i trzech przyjaciół miało taką teologię. Oni mówili, hej, Hiobie, zgrzeszyłeś, nawróć się, a Bóg odwróci ten los od ciebie. Zgrzeszyłeś, przyznaj, wreszcie wyznaj swój grzech. Hiob odpowiadał, jestem niewinny. Nie. Ale jednocześnie nie przestawał zadawać pytania, Panie, dlaczego? Wolałbym się nie urodzić. Dlaczego mi to robisz? Czyli Hiob też zakładał, coś mi się tu kłóci, to nie, coś tu nie gra. I słuchajcie, my byśmy mogli powiedzieć, Hiobie, nie rozumiesz, co się dzieje? Przecież w pierwszych wersetach jest powiedziane, że jesteś bogobojny, bez grzechu. Co to jest za słownictwo? To jest słownictwo z trzeciej Mojżeszowej. Czyli Hiob był gotowy, aby być złożony jako ofiara na ołtarzu Bogu. Był bez grzechu? No więc uważaj, teraz przyjdzie ogień próby. Ale słuchajcie, zanim byśmy się pośpieszyli szybko, żeby coś takiego powiedzieć na skargę Hiobową, no o czym pamiętamy? Był większy Hiob, który przyszedł, który zawisł na krzyżu i co krzyknął? Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Było jakieś zrozumienie? No, nie było. Ogrom cierpienia, w tym ogromie cierpienia, zwróćcie uwagę, zaczyna się skarżyć, ale trwa przy swoim Bogu. Skarży się komu? Skarży się swojemu Bogu, w którego miłość nie powątpiewa. Tak więc, słuchajcie, dajmy spokój z tym osądzaniem Hioba, abyśmy i my wraz z przyjaciółmi nie byli osądzeni na końcu, ale wiemy, że i tak go osądziliśmy. I tak on się za nami wstawia w osobie większego Hioba. Słuchajcie, serce pełne wiary nie zadawala się wiarą polukrowaną jak pączuś. Gładkie, poprawne odpowiedzi, ale zaufaj Bogu, ufaj Bogu. Słuchajcie, serce pełne wiary zadaje Bogu twarde pytania. Serce pełne wiary wie, że u Niego są odpowiedzi. Wie, że do Niego ma się zwracać, a nie porzucać Go i tracić wszelką nadzieję. Wie, że On jest opoką, że wszystko wskazuje na Niego. Tak więc zobaczcie, cały wszechświat, całe życie Hioba, cała tragedia, cierpienie, żona, przyjaciele, wszystko i nawet jak gdyby ton, zawierucha, w jakiej pojawia się Bóg i do niego przemawia, wszystko zachęca Hioba, żeby powiedział jeszcze tą jedną rzecz. Zachęca. Żeby poszedł krok dalej. A Hiob? Jaka jest jego odpowiedź? Powiedziałem, więcej nie powiem. Więcej nie powiem. Chodzi o jedną rzecz, ale jedna naturalna wypowiedź, naturalna w tym kontekście, jeżeli czujemy ten kontekst, to jest jak najbardziej naturalna odpowiedź. Tak naturalna, że usta ręki potrzebowały, żeby powstrzymać ją z zadźwięczenia w powietrzu. Czego Hiob nie powiedział? I widzicie, wiemy dokładnie, czego nie powiedział, dlatego że to, co chciał powiedzieć, Bóg zna nasze myśli, Bóg wie doskonale, co Hiob chciał powiedzieć, a czego nie powiedział, i to właśnie znajdujemy, zwróćcie uwagę, w 6, 7, 8. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Hiobowi spośród nawałnicy i rzekł: Nurze, przepasz swoje biodra jak mąż. Będę cię pytał, a ty mnie poucz. Teraz zwróćcie uwagę na 8. Ósmy werset mówi dokładnie, objawia nam, co się działo. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? W Biblii Gdańskiej Izali, bardzo fajne słowo. Izali, w niwecz obrócisz sąd mój, a obwinisz mnie, abyś się sam usprawiedliwił? Widzicie, to ludzie, wszyscy to robiliśmy, ludzie uwielbiają to robić. Oskarżyć Boga, oskarżyć żonę, oskarżyć męża, oskarżyć okoliczności. Ale jak oskarżasz okoliczności, no to wiemy, kogo oskarżamy, kto te okoliczności orkiestruje. Także w ostateczności oskarżyć Go, żebyśmy my byli sprawiedliwi. I Bóg wie, że to jest to pokuszenie. Bóg wie, że to Hiob chce powiedzieć, ale tego nie powie. Dlaczego nie powie? Dlatego, że zna swojego Stwórcę. Wie, że ten go kocha. Wie, że nadejdzie czas, że ten się ujmie za nim i będzie jego tarczą i obroną. 19 werset po środku księgi Hioba. Tak więc słuchajcie, niech przykład Hioba, a szczególnie większego Hioba, Jezusa, będzie dla nas drogowskazem. Większość ludzi chce sądzić szybko, od razu mają odpowiedź. A, to jest dziad, to jest tego. A, to są okoliczności, czyli w ostateczności, wiadomo, Bóg. Bądźmy jak Hiob, który powstrzymał swoje sądy, nie potępił Boga od razu, ale zwróćcie uwagę, ani go przedwcześnie nie usprawiedliwił. Co to jest stwierdzenie? Przedwcześnie go nie usprawiedliwił. No nie usprawiedliwił go tą lukrowaną teologią, ale wołał i krzyczał: Panie, co mi robisz? Dlaczegoś mnie opuścił. To nie jest lukrowana teologia. Jakbym miał lukrowaną teologię, to od razu by powiedział: a, ty jesteś sprawiedliwy, mam ci ufać. Nie. Co się dzieje? Zadawał pytania, skarżył się, ale pamiętajmy, że skarżył się z wiary i z wiarą do niego uciekał. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za ten przykład. Przepraszamy Ciebie za zaniedbania nasze, tej księgi, że boimy się tej księgi jak ognia, że oskarżamy Hioba, że zbyt ostro do Ciebie przemawia, podczas gdy prawda jest taka, że to my częstokroć byliśmy hipokrytami, udawani, że to my częstokroć byliśmy, po prostu brakowało nam wiary. Nie ufaliśmy Tobie. Hiob nigdy nie powątpiewał w Twoją dobroć. Prosimy, aby i nasza ręka częściej spoczywała na naszych ustach. Dziękujemy, że tak jak doprowadziłeś Jego swoją mocą do pełnego chwały końca, tak jak większy Hiob, kiedy cierpiał w niezrozumieniu, jednak wszedł do chwały, tak i nasza ufność nie w naszych determinacjach, nasza ufność jest w tym, że i nas doprowadzisz bezpiecznie do siebie. Dziękujemy Ci. Amen.
Amen.